podcasty Muzeum Architektury we Wrocławiu. Rozmawiamy o architekturze i przestrzeni. Dyskutujemy na temat miast i ich problemów. Pokazujemy, jak architektura wpływa na naszą codzienność. Zastanawiamy się, jak tworzyć dobrą przestrzeń do życia. Podcastów możecie słuchać na stronie Muzeum Architektury we Wrocławiu, ma.wroc.pl i na naszych profilach na Facebooku oraz Spotify.
Nazywam się Mikołaj Twardowski i dziś w podcastach Muzeum Architektury we Wrocławiu spotkanie dwóch różnych pokoleń, zupełnie innych doświadczeń i odrębnych perspektyw widzenia architektury. To, co je łączy, to architektura budynki lat 90. w Polsce. Pierwsza osoba jest miłośniczką i badaczką tamtych czasów, druga architektem i twórcą tamtej przestrzeni. A moimi gośćmi są dziś Olga Drenda, pisarka, autorka książek Duchologia Polska oraz Wyroby Pomysłowość wokół nas, czy między innymi twórczyni strony na Facebooku o nazwie Duchologia, oraz Wojciech Jarząbek, architekt od lat związany z Wrocławiem, twórca takich budynków jak Dom Handlowy Solpol, plomba mieszkalna na ulicy Wybrzeże Wyspiańskiego 36, czy Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju na wrocławskich Popowicach.
Rozmowa Muzeum Architektury we Wrocławiu.
Pierwsze pytanie do Olgi Drendy. Już długi czas zajmujesz się fenomenem lat 90. i mam wrażenie, że niejako jesteś trochę odpowiedzialna za powrót mody na czasy transformacji, a myślę nawet, że za taką zmianę jej społecznej oceny. Gdy rozmawialiśmy wcześniej, zawsze wspominałaś, będąc we Wrocławiu, że jesteś ogromną fanką architektury Wojciecha Jarząbka i że twoim marzeniem jest rozmowa właśnie z nim na temat tamtych czasów. Cieszę się, że to marzenie możemy jakoś spełnić teraz. Co cię w ogóle w tej architekturze najbardziej intryguje oraz kiedy pierwszy raz spotkałaś się z tymi budynkami?
Przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie i wyrazić radość i wdzięczność, że udało się je zorganizować. Czuję się oczywiście trochę onieśmielona tym spotkaniem. Oczywiście postaram się przedstawić swoje stanowisko możliwie dobrze. Przepraszam też, bo już słyszę właśnie, że dźwięki remontowe się zaczynają z sąsiedniego mieszkania. Ja pochodzę z Górnego Śląska akurat, gdzie już w latach 80. i akurat mieszkałam w Mikołowie, gdzie od połowy lat 80. powstawały ciekawe budynki już w nurcie postmodernistycznym. Tyle tylko, że one były może takie bardziej historyzujące, takie troszeczkę nieco bardziej konserwatywne, choć dalej pomysłowe i faktycznie później pojawiła się Biblioteka Śląska, więc myślę, że jakoś ta estetyka była mi bliska, kolory do mnie bardzo przemawiały od zawsze, ponieważ jestem osobą bardzo wrażliwą na kolor i myślę, że właśnie ten jakby czynnik kolorystyczny to była pierwsza rzecz, na którą zwróciłam uwagę i wydaje mi się, że pierwsze wizyty we Wrocławiu wiązały się z takim poczuciem osobności. Widziałam budynki, które jednocześnie odstają od reszty, ale też osobliwie się z nią komponują. Że myślałam sobie, o kurczę, tego się nie spodziewałam, że to było takie poczucie niespodzianki. I wydaje mi się, że to poczucie niespodzianki było tym, co koniec końców zmieniło mnie w wielką miłośniczkę postmodernizmu wrocławskiego. Myślę, że uznałam, że jest to po prostu swojego rodzaju jakiś pomnik fantazji, ale też pewnego optymizmu, który dla mnie czasami transformacji się kojarzy, że oczywiście wiadomo, że jest to okres, który miał znacznie więcej aspektów i oblicz, i pozytywnych, i negatywnych, ale właśnie architektura, zwłaszcza wczesnych lat 90., ta śmiała, fantazyjna, nawiązująca w zupełnie śmiały sposób do międzynarodowych wzorców. Myślę, że ona właśnie wyrażała to takie śmiałe patrzenie w przyszłość, które myślę, że ja pewnie też chciałam podzielać.
No właśnie, to pytanie teraz do pana Wojciecha Jarząbka. Czy rzeczywiście te kolory tej architektury, taki bardzo śmiały, autorski styl, w jaki sposób on, powiedzmy, był odbierany w latach 90., gdy te budynki powstawały? Jakie pan ma wspomnienia z tamtymi latami? Bo te lata były, wydaje się, dość trudnymi dla architektury.
Znaczy, jeśli chodzi o kolor, to ja go specjalnie jakby nie wiążę ani z postmodernizmem, ani z transformacją, z moimi upodobaniami, bo ja tych transformacji to może trochę przeszedłem w życiu, że to tak bardziej niż transformacja, to dla mnie jest życiorys. W latach 70. projektowaliśmy z kolegami osiedla, gdzie jak ktoś przyjeżdżał do Wrocławia, to takie podsumowanie. Oglądaliśmy te wasze kolorowe osiedla. A jak była konferencja na temat właśnie taki progierkowski, można powiedzieć, okres, kiedy się mówiło o nowych perspektywach projektowania, no to ja na takiej konferencji też wystąpiłem jako tam 20-parę lat, wtedy miałem 24 lata bodajże. Jako strasznie zbuntowany, że wszystkie te osiedla są takie białe, szare, różne odcienie szarości, przecież paleta kolorystyczna jest bardzo szeroka. Także jak w latach 80. w Kuwejcie też pracowałem, to z Edwardem Lachem zaprojektowaliśmy też taki kompleks usługowy, gdzie też nastąpiła pewna rewolucja kolorystyczna. To znaczy w pierwszym etapie zaprojektowaliśmy te budynki tam z wielokolorowej cegły. To było odrzucone, jeśli chodzi o urząd tamtejszy. Natomiast jeśli chodzi o wnętrza, zastosowaliśmy tam ceramikę wielkoformatową firmy Buchtal i tak akurat się później złożyło, że elewacje są z tej ceramiki w dużej części składają, ale przywędrowały jakby inną ścieżką przez Jugosławię, czy przez byłą Jugosławię, bo Solpol to budowali Chorwaci i Słoweńcy. Fakt faktem, że to też chciało się ten powiew wolności przełożyć na architekturę, a wcale mi się to nigdy nie kojarzyło jakby z szaleństwem kolorystycznym, bo no bardzo równorzędnie wszystkie inne aspekty traktowałem. To znaczy kolor nawet może jako dodatek podkreślający koncepcję architektoniczną. Także cały Solpol był zatwierdzony do realizacji bez pokazywania kolorystyki. Wszystko były czarno-białe rysunki. Ja nawet kiedyś przy takiej publikacji tej kamienicy przy Wybrzeżu Wyspiańskiego też zaprezentowałem jeszcze jakby ten budynek przed pomalowaniem, kiedy był zagruntowany na biało kompletnie, tam z jakimiś śladami koloru na balkonach, które były trwałą farbą malowane już jakby fabrycznie. No i zawsze było dla mnie, że te wszystkie projekty muszą się bronić właśnie w tej konwencji jakby czystej, białej formy. Tak znaczy z mojego przekonania, że tutaj nie chodziło o to, żeby no jakby szokować kolorem, eksponować. Dla mnie ten budynek jakby w czystej formie, on posiada te 100% wartości, może 99%, jest zaledwie podkreślony kolorem. Natomiast koncepcja kolorystyczna Solpolu to się kilkakrotnie zmieniała, bo myśmy to najpierw próbowali zrobić w takich materiałach trwalszych, takich kamieniopodobnych. Do tego była dostosowana dużo spokojniejsza kolorystyka tych akcentów architektonicznych, takich detali, jak ramy przeszkleń, czy jest wiele takich stalowych detali w elewacjach Solpolu, które bardzo duże znaczenie mają, jeśli chodzi o jego wyraz architektoniczny. No one też by zostały podkreślone kolorem, ale jakby tak konsekwentnie. Na Biennale w Wenecji tam była też taka prezentacja polskiej architektury w 1996 roku, oparta dorobek architektów Polski Południowej wtedy. No i tam bardzo duża część były moje projekty eksponowane. To trochę mnie zdziwiło nawet, że te komentarze ludzi, którzy w waszym pawilonie jest bardzo kolorowo. Dla mnie ten odbiór, że to jest bardzo kolorowo, to był taki trochę zawsze budził moje zdziwienie, bo ten kolor jest gdzieś tam. Dla mnie to jest bardzo naturalne. Także ja mniej pod tym względem siebie rozpoznaję niż inni. Znaczy zawsze starałem się, żeby projektować nie postmodernistycznie, nie w jakiś inny sposób, tylko zgodnie ze swoim przekonaniem, a tutaj bardzo słusznie pani mówi o to, że to Wrocław, bo to praktycznie rzecz biorąc to jest nawet taka może skaza na tej mojej działalności, że państwo akurat ze mną rozmawiają, bo
myślę, że zaleta, nie skaza.
Bo ja to zawsze miałem jednak przekonanie, że projektuję w zespole bardzo równorzędnie z kolegami, z którymi się wzajemnie jeśli chodzi o podejście do architektury, dobieraliśmy w większym lub mniejszym gronie. Natomiast nie wiem, kiedy to się stało, kiedy nagle tam, załóżmy, moje nazwisko stało się jakby ważne, a dla tych ludzi, z którymi się chciałem współpracować, to w pewnym momencie to był taki zalążek do tego, żeby się rozstać, bo całe odium jakby na mnie w pewnym momencie spływało. No i faktem można powiedzieć, że zaczynając w 40-osobowej firmie, to skończyłem na pracy prawie że solowej, to znaczy rodzinnej, z córką ostatnio tylko, współpracuję z żoną.
Rozmawialiśmy o kolorze, ale myślę też, że pana styl jest raz, że bardzo autorski, dwa, że też odważny w mówieniu językiem bardzo indywidualnym. I teraz jak pan patrzy, powiedzmy, na polskie miasta, w ogóle na architekturę wokół, nawet lokalnie na Wrocław, czy uważa pan, że w architekturze brakuje teraz nawet nie tyle koloru, ale takiej odwagi w budowaniu różnorodności miasta, tej różnorodności, którą pan budynkami rzeczywiście tworzył?
Pytanie, czy to jest brak odwagi, czy taka moda, że uleganie modzie, bo teraz jest jakby tak, można powiedzieć, moda na minimalizm w architekturze, minimalizm w takim bardzo oddolnym rozumieniu, jeśli chodzi o środowisko architektoniczne. To jest tak, że no, takie proste klocki to każdy jakoś sobie z tym radzi i przyjęcie nawet takiej pozy, że wszystko, co jest bardzo jakby skomplikowane, kolorowe, formalnie bogate, to jest traktowane nawet z pogardą, więc mnie dopiero na studiach zainspirowały. Tak właśnie jak na trzecim roku poszedłem do biblioteki, no też był nakaz od profesora, żeby wyszkicować obiekty podobne do tego zadania, które tam na w semestrze każdy otrzymał. Ja ze zdziwieniem wtedy po raz pierwszy, bo to trzeba tak nawet z dzisiejszego punktu widzenia, to jest ciężko do zrozumienia, że student trzeciego roku architektury po raz pierwszy się zetknął z literaturą na temat architektury, to znaczy książkami w bibliotece, czasopismami. Zafascynowała mnie wtedy niezwykle dynamiczna architektura Paula Rudolfa i prawdę mówiąc, wtedy jakby wiedziałem, że gdzieś w tej architekturze jest miejsce dla mnie. Jak studia kończyłem, to postanowiłem pracować wyłącznie teoretycznie. Później była perspektywa dostania mieszkania w zamian tego, że się zajmę projektowanym osiedli. No a jak już zacząłem pracować nad projektami takimi realizacyjnymi, to połknąłem wtedy bakcyla, można powiedzieć. Ale nigdy jakby nie zmieniłem zdania na temat architektury. To znaczy, jeżeli tam załóżmy się wtedy związałem z Wacławem Chryniewiczem, taki duet w tamtym czasie kończyliśmy, wygraliśmy konkurs na kościół na Popowicach, to jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że jak przynieśliśmy nasz projekt konkursowy na plebanie, to proboszcz popatrzy na to, uj, my takich projektów to strasznie nie lubimy, bo to takie skomplikowane. Wyszliśmy tam z Wackiem, podziękowaliśmy sobie za współpracę przy konkursie. Po trzech miesiącach nagle telefon, że nasz projekt został wybrany do realizacji. No i nasze życie zawodowe się, można powiedzieć, się odmieniło. To znaczy w pewnym sensie złapaliśmy Pana Boga za nogi. To znaczy dostaliśmy możliwość zrealizowania tak po pierwsze konkursu, gdzie zrobiliśmy wszystko nie po to, żeby wygrać, tylko po to, żeby zaprojektować taki kościół, jak uważaliśmy, że w tym miejscu właśnie powinien stanąć i odzwierciedlać te nasze jakby wartości, które przykładamy do architektury. I no mam tu satysfakcję, że do tej pory nie natknąłem się nigdy na kościół bardzo podobny, czy nawet trochę podobny do tego kościoła na Popowicach, który zaprojektowaliśmy, a jeśli chodzi o obiekt, który podobny jest do Solpolu, też jakoś się nie natknąłem. Przez te, no Solpol w 93, to prawie 30 lat temu był oddany do użytku, to
ja trochę takiego wiedeńskiego ducha odbieram we Wrocławiu, choć trudno mi powiedzieć pokrewieństwo z jakimi konkretnymi realizacjami.
No przy katedrze we Wiedniu jest obiekt taki, jak trochę można zawsze kojarzyć z Solpolem też, który przy prezbiterium kościoła stoi i te pewne skojarzenia idą, ale to jest i niewykluczone, że pewne takie wartości architektoniczne. Natomiast jeśli chodzi o takie projektowanie praktyczne, to znaczy tak, jednak mimo wszystko w Kuwejcie bardzo dużo się nastawiałem na robienie detali, poznawanie tych wszystkich technologii. Gdzieś tam pod skórą się przygotowywałem do tego, że w Polsce czas się zmieni i zmienił się. A z drugiej strony to muszę powiedzieć, że tak jak ja się nauczyłem takiej prawdziwej sztuki budowlanej w Kuwejcie, to Solpol jest jedynym obiektem zgodnie z zasadami sztuki wybudowanym. Reszta to jest taka polska oszczędność. To znaczy wszędzie są polskie zamienniki, żeby było taniej niż to sobie wymyślili gdzieś na zachodzie, jeśli chodzi o połączenia elementów z budynkiem.
Słuchacie podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu.
O ten Solpol pytanie do Olgi Drendy, tak jak widać, że te duchologiczne, powiedzmy, ten powrót do tej transformacji rzeczywiście staje się może modą, albo młodzi ludzie zaczynają te czasy oceniać mniej surowo. Okazuje się, że z Solpolem jest ta sprawa bardzo podzielona i chyba niestety dość nierówno, bo ten budynek stał się jakimś takim obiektem trochę hejtu, może nawet tak bym mógł powiedzieć. Jak ty sądzisz, bo z jednej strony ścieramy się z ogromną falą takiej akceptacji, radości z lat 90., którą ty widzisz między innymi na profilu Duchologia, a z drugiej strony jednak Solpol jest takim zarzewiem jakichś dość mocnych rozmów społecznych.
Tak, wydaje mi się, że to troszeczkę bierze się z tego, że właśnie takie niesprawiedliwe traktowanie akurat Solpolu i to, że jakaś masowa niechęć skupia się właśnie na tym obiekcie, bierze się troszeczkę, jak zastanawiałam się nad tym, nie wiem czy nie z przyzwyczajenia do takiego podejścia, powiedzmy bardzo zachowawczego wyobrażenia o zabytkach, które myślę, że bardzo się ugruntowuje i do skojarzenia z tym, że miejsce historyczne powinno być konwencjonalnie ładne. Że to są takie mocno dekoracyjne elementy, prawda, że najpóźniej pewnie secesja, myślę, że jakieś takie elementy historyzujące, niekontrowersyjne. I wydaje mi się, że właśnie takie przyzwyczajenie do pewnej konwencjonalnej ładności, to znaczy, że jeżeli jest otoczenie historyczne, takie jak Stare Miasto, oznacza to, że wszystkie obiekty dookoła powinny być właśnie utrzymane w tej konwencji. Wydaje mi się, że takie przyzwyczajenie jest bardzo silne i że ono narasta. Jest drugi taki obiekt, choć akurat on jest starszy, ale łączy go z Solpolem to, że jakby też odstaje od otoczenia i to jest Gdański Lot. Kiedy mieszkałam w Gdańsku, to trwała tam bardzo silna debata, czy należy zburzyć lot i zamiast niego odbudować hotel Danzigerhof, żeby całość miała taki bardziej spójnie historyczny kształt.
Ja wiem, że Warszawa ma swój hotel Sobieski, który może nie tyle jest jakimś łącznikiem czegoś, ale po prostu często ten kolor jest jakimś takim zarzewiem dość mocnego konfliktu.
Tak, tak, to jest ciekawe, że faktycznie na przykład nie wiem, czy... bo nie śledziłam tego, to znaczy na ile zostały oswojone starówki Elbląska czy Legnicka, tam gdzie faktycznie jest ta gra z formą, jest gra z stylem historycznym, że są cytaty, nawiązania, które jednocześnie zachowują spójność z tą historyczną formą, ale z drugiej strony też bawią się nią. I Solpol przecież też taki jest, że on koresponduje z otoczeniem. Tyle tylko, że wydaje mi się, że z jakichś przyczyn jakaś taka negatywna legenda nakręcona wokół niego, wydaje mi się, że troszeczkę go przerosła. Mnie się on wydaje zupełnie niekontrowersyjny i bardzo przyzwyczaiłam się do niego. Myślę, że na początku mnie zaskakiwał jako taki taki element troszeczkę jak taka sprężynka wyskakująca z pudełka, kiedy wychodzi się z wrocławskiego rynku. A w tej chwili dla mnie już pasuje do otoczenia zupełnie. Zresztą jest trochę z epokami historycznymi w architekturze, że jest jakiś element, nie wiem na ile to jest międzynarodowe zjawisko, ale na pewno w Polsce przecież pojawiają się fale niechęci do jakichś obiektów, że niektóre budynki udane z czasów PRL-u po prostu tylko dlatego, że miały pecha powstać po prostu w niewłaściwym ustroju.
Ja pamiętam taki hejt na dworzec w Kielcach, który jest w takiej formie takiego spotka kosmicznego, może tak nawet to można powiedzieć.
Tak, jest to dworzec UFO.
Tak, i rzeczywiście ta nowa rewitalizacja, tak można powiedzieć, no wyszła bardzo udanie i ten budynek nagle stał się akceptowalny.
Tak, Kielczanie są teraz bardzo dumni z tego dworca, zresztą Katowice to jest podobny przypadek, że okazało się, że wystarczy dworzec katowicki umyć, żeby nagle jego forma ujawniła się i on ukazał się jako funkcjonalna, ciekawa, użyteczna przestrzeń, ale po prostu no już było za późno, prawda, dlatego że już sąd na nim został rozstrzygnięty, ale myślę, że po prostu ta taka ponura legenda dworca katowickiego, zresztą przez który przechodziłam w najbardziej niebezpiecznych jego czasach każdego dnia wracając ze szkoły, to faktycznie myślę, że ona przeważyła troszeczkę, że w tej chwili wielu ludziom brakuje. W tej chwili mieszkam w Warszawie niedaleko Panoramy, która też jest takim muzeum lat 90. i również jest bardzo mało odwiedzana. Dlatego po prostu, że te shopping malls, takie wielkie galerie handlowe, one okazały się jakby bardziej odpowiadać potrzebom klienta. Myślę, że to też był taki moment zdania sobie sprawy po nie w czasie, że jednak było szkoda. I myślę, że trochę podobnie dzieje się z Solpolem, że po prostu on chyba, nie wiem, czy wydaje mi się, że czy zbiera baty za całe lata 90., czy no nie wiem zupełnie o co chodzi, czy po prostu jakoś wszystkie elementy, które z latami 90. Kojarzą się negatywnie, to niektórzy ludzie, mam wrażenie, skupiają je po prostu symbolicznie akurat w tym jednym budynku, który moim zdaniem jest naprawdę ciekawy i fajny, tyle tylko, że jego pechem było to, że przestrzeń, na którą był przewidziany, akurat traciła rację bytu na rzecz centrów handlowych, bo to był przecież taki dom towarowy jeszcze trochę tak jak te pierwsze centra handlowe warszawskie.
Słuchacie podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu.
Takie pytanie, które nurtuje mnie, myślę, od bardzo długiego czasu. Myślę, że takie czysto ludzkie. Czy nie męczy pana takie wieloletnie już zamieszanie związane z Solpolem, jako oczywiście architekta, twórcy, ale też po prostu jako człowieka?
Ja muszę do tego mieć jakiś dystans. To znaczy, zakładam, że zrobiłem, co mogłem. To znaczy, muszę powiedzieć tak, że po tym kościele to Solpol był drugim, być może, że tylko dwa takie obiekty powstały, który został w tym naszym zespole czterech architektów bardzo, że tak powiem, dopracowany pod każdym względem. Na to było dużo czasu. Znaczy my to robiliśmy tak, jak można powiedzieć, entuzjastycznie, tak od siebie, z pełnym przekonaniem tym, co robimy, to co pani wspomniała, bo na temat tak jakby kontekstu i wpisania tego budynku w otoczenie, to dla mnie zawsze będzie jakby porównanie, kiedy załóżmy kiedyś tam coś innego powstanie, że jak będzie się szło od strony, bo to od strony rynku ten budynek i profil tego budynku się tak układa, jakby podkreślając jakby profil prezbiterium Kościoła Świętej Doroty, bo całym tym założeniu było, że ten budynek tego prezbiterium nie może zasłonić, bo ono jest tak utrwalone w świadomości wrocławian, że to byłaby zbrodnia na tym miejscu. Przeważnie jest eksponowany ten narożnik wejściowy, takie pomnikowe ujęcia, no i ten, tam z tamtej strony to budynek jest jakby sam w sobie pewną taką formą. Natomiast mnie się wydaje, że w naszym społeczeństwie to tak, po pierwsze nie akceptuje przeważnie ludzie nie starają sobie wyobrazić, co gdzieś tam powinno powstać, i jak to się nie zgadza z ich wyobrażeniem, to tego nie akceptują, albo mówię, w większości nie akceptują. Druga sprawa, to ja uważam, że jednak na odbiór architektury nasze społeczeństwo jest bardzo słabo przygotowane. To znaczy, jeśli chodzi o takie bardzo ogólne, powszechne szkolenie plastyczne na poziomie szkoły podstawowej i średniej, to jest praktycznie rzecz biorąc żadne. Już od samego zarania, że tak powiem, tej poważnej działalności zawodowej, no to z takim przekonaniem wychodziło, że jak niektórzy ludzie bardzo alergicznie reagują na to, co robię, to jest to szansa, że ten obiekt, że jest dobry, bo tak koszmarne rzeczy akceptują, że ich akceptacja dla mojego projektu to prawie byłaby podejrzeniem, że jednak też jakiegoś knota stworzyłem. I zupełnie się nie przejmuję jakby taką opinią na tyle, na ile można się nie przejmować i egzystować. Natomiast jeśli chodzi o projektowanie w tym takim historycznym otoczeniu, no to po prostu napastliwość niektórych osób z takich kompetentnych, to znaczy ostatnio nawet gdzieś tam podejrzewam, łącznie z panią Obelindą, która jest już konserwatorem miejskim czy wojewódzkim, to po prostu, jeżeli w gazecie czytam, że fontanna w rynku jest jeszcze gorsza niż Solpol, to nie tylko ja to czytałem. A wypowiedź pani pełniącej wtedy obowiązki wojewódzkiego konserwatora zabytków, tylko czytają tu różni ludzie, mówią, po co temu Jarząbkowi kurczę projekt zlecać, to tylko same kłopoty są. I praktycznie rzecz biorąc, po tych latach 90., gdzie tam można powiedzieć, że mogłem uzewnętrznić swoje przekonanie, jak powinna architektura wyglądać. To znaczy, nie będę w szczegóły wchodził, ale to ogólnie rzecz biorąc, zawsze starałem się swoje otoczenie oceniać. To znaczy tak, dlaczego mi się coś podoba albo nie podoba. I wyszukać jakby te rzeczy, które mi się podobają, co je łączy i co też jakby mnie w tych rzeczach, które nie podobają, odrzuca. No i tak sobie budować taki własny jakby swój język architektoniczny. Ja tak, prawdę mówiąc, to raczej nie czytam takich po prostu komentarzy w internecie na temat tego, co robię. Wiem, że dawno by już mnie tam gdzieś pogrzebali i wydalili poza granicę Wrocławia czy Polski, niektórzy tam przynajmniej ze świętym przekonaniem, ale mnie, gdy tak wyrywkowo nie da się tego uniknąć, to mnie nawet to satysfakcjonuje. Natomiast jeśli chodzi o te rozmowy na temat wyburzenia Solpolu, myślę, że to będzie duży błąd pana Solorza, jak on dopuści do tego, że ten Solpol będzie wyburzony, bo on jednak mimo wszystko, tak jak tam nawet jeden rozdział w Księdze Zachwytów był zatytułowany Pomnik Transformacji, że jednak on powinien patrzeć na tym, że to jednak mimo wszystko w dosyć szerokich kręgach, bo jednak ten budynek został zakwalifikowany do 100 najważniejszych projektów stulecia, 25 najważniejszych projektów 25-lecia w różnych takich publikacjach. I on jest właścicielem tego budynku, natomiast ci, którzy tam próbują na tym jakiś, nie wiem, dziwny biznes zrobić, wyburzyć, postawić co innego, no to będą musieli się skonfrontować w tym momencie. Jak będzie wyglądała ta perspektywa odnajścia do rynku, bo ja to, jak myśmy ten projekt, to nie był zatwierdzany w taki bardzo łatwy sposób, tam trzeba było jednak, to był tak prawdę mówiąc pierwszy projekt taki zrobiony, model komputerowy tego cały czas był jakby tak podstawą opracowania już w takiej fazie realizacyjnej i w czasie prezentacji takiej właśnie w celu zatwierdzenia tego projektu w urzędzie, to ja te perspektywy takie komputerowe, takie linearne, bez koloru pokazywałem, że jak będzie się z przejścia podziemnego wychodziło, to tak to będzie wyglądało, że ten budynek będzie podkreślał i mówię, tutaj nie ma żadnego oszustwa, bo to jest model komputerowy, tutaj to wszystko będzie tak dokładnie wyglądało w rzeczywistości. I wtedy tam pan profesor Rozpędowski spojrzał na to, no bardzo to go przekonało i projekt jakby uzyskał akceptację do realizacji, bo to, mówię, rzadko miałem taki czas, żeby kilku architektów przez długi okres czasu naprawdę nad tym projektem się pochylało, dopracowywało do każdego szczegółu, jakieś tam warianty się rysowało, pewnych szczegółów. Legenda krąży, która tam sprowokowałem nawet może jakimś tam swoją wypowiedzią czy napisaną, że w 5 dni ten projekt powstał. Tak naprawdę to zgłosili się 5 dni przed przetargiem, że, no ale to 40 osób 5 dni i 5 nocy nad tym projektem pracowało, a później on był dopracowywany długimi miesiącami przez wyselekcjonowany zespół architektów w odrębnym pomieszczeniu, aż do momentu, kiedy uważaliśmy, że tam wszystko jest perfekcyjne, że wszyscy się z tym zgadzamy, że od początku do końca ten projekt jest jakby zgodny z naszymi przekonaniami, że już my już lepiej tego nie potrafimy zrobić. A ponieważ współautorami byli bardzo przeze mnie cenieni architekci, no to tym bardziej jakby takie moje przekonanie do tego, że co my tam razem stworzyliśmy, to jest ponad tą wszelką krytykę, która była wtedy bardzo mocna i trwa do dziś.
Solpol to jest coś ponad budynkiem, dlatego że jest głosem w dyskusji, zaczyna być sprawą społeczną i staje się jakimś takim budynkiem, który obrońcy chcą zostawić nie z powodu funkcji czy funkcjonalności, ale głównie z powodu kamienia milowego w historii. Jak ty to oceniasz? Czy największą może wartością Solpolu dzisiaj to jest to, że zaczynamy mówić o przestrzeni, zaczynamy w jakiś sposób o niej dyskutować?
No i to też jest dla mnie przede wszystkim bardzo mocny argument za tym, żeby Solpol został, dlatego że to jest zdecydowanie emblemat stylu swoich czasów, na pewno pamiątka epoki. Jest to budynek wczesny z lat 90. Przecież w jakiś tam sposób nawiązujące czy korespondujące to już są późniejsze lata w innych miastach. Więc myślę, że to jest budynek bardzo ważny, bardzo znaczący i ta obecność w rankingach, ona mnie w ogóle nie dziwi, dlatego że budynek, który zaczyna być emblematem, on nie może być anonimowy, musi być charakterystyczny. I też tutaj mam wrażenie pewnej powtórki z rozrywki właśnie sprzed kilkunastu lat, kiedy była dyskusja o różnych emblematycznych budynkach właśnie czasów PRL-u, które były funkcjonalne, interesujące i ciekawe, ale ciążyła na nich biografia. Więc myślę, że tutaj no mamy do czynienia z taką dyskusją, która mam wrażenie się powtarza i na którą wydaje mi się, że jesteśmy troszeczkę skazani, dlatego że po prostu jak prawa mody i stylu głoszą, prawda, że zostały, niektórzy twierdzą, że w tej chwili ta ewolucja przyspieszyła, to znaczy dotycząca akceptacji i rewizji przekonań na temat jakiegoś stylu w sztuce, architekturze, projektowaniu i tak dalej. I niestety w niej koleją rzeczy jest to, że po powszechności jakiegoś stylu musi nastąpić jego masowe odrzucenie i jakiś wstręt, po czym następnie otrzeźwienie i zdanie sobie sprawy z tego, że może jednak to nie było do końca takie złe, prawda? A może tak naprawdę to było ciekawe, a tak naprawdę to było bardzo ciekawe. Więc myślę, że do pewnego stopnia to jest chyba taki proces, który jest nie do uniknięcia, natomiast no właśnie nie wiem na ile i do jakiego stopnia da się to hamować i powstrzymywać, czy przypadkiem nie jest to niestety taki mechanizm, który zawsze jakby domaga się rytualnych ofiar, że tak powiem. I niestety często zdarza się, że są to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe obiekty.
Od lat prowadzisz profil Duchologia i mam wrażenie, że może to, nie chcę, żeby to zabrzmiało pejoratywnie, ale że jesteś przebodźcowana motywami tamtych czasów. Jeśli sobie wyobrazisz, to jest takie, myślę, że zadanie trochę na koniec naszej rozmowy, jeśli wyobrazisz sobie jakiś zbiorowy symbol lat 90., to co według ciebie pozostanie z nami z doświadczenia tamtego okresu i co zostanie nam też po tej architekturze, po tej przestrzeni tamtych lat?
Ja muszę powiedzieć, że to jest dekada, która tak bardzo się różniła na swoim początku i środku i końcu, że bardzo trudno mi jest wybrać taki obiekt, który
No, nawet sam powidok tego obiektu.
Symbolizowałby to wszystko naraz, ale na pewno mogę powiedzieć, że jeżeli pojawiały się czasami jakieś dyskusje o możliwym przeznaczeniu Solpolu, gdyby został on jednak uznany za zabytek, i ja uważałam, że powinno się tam faktycznie znaleźć Muzeum Epoki, że powinno znaleźć się Muzeum Przełomu. I forma po prostu i lokalizacja doskonale predysponują Solpol do tego, zwłaszcza, że my nie mamy w Polsce takiego miejsca właściwie, które z perspektywy nie tylko czysto historyczno-politycznej opowiadałoby tę historię, ale też mówiłoby o codzienności, czyli na przykład o zmianach, których świadkiem było samo centrum Wrocławia. Przecież to jest to miejsce, ja nie mieszkałam wtedy we Wrocławiu, ale wiem, że centrum Wrocławia to był bardzo ważny punkt dla wszystkich protestów, manifestacji wolnościowych, dla pomarańczowej alternatywy. Więc myślę, że po prostu pewnie jakiś krasnal Solpoluś mógłby się tam znaleźć, wrocławski i właśnie broniący tego symbolu miasta.
Mam pytanie już na koniec chyba do pana Wojciecha Jarząbka. Jaką ideę z pana twórczości chciałby pan, aby była przekazana dalej, aby została zapamiętana?
Ja to tak wielokrotnie powtarzam, że przede wszystkim powinno się brać udział w konkursie, robić zgodnie ze swoim przekonaniem. Jak się uda wygrać, to jakby radość jest, to znaczy satysfakcja jest podwójna, bo się zrobiło coś takie z wewnętrznego przekonania, a drugie, że to ma, jest szansa jakby zrealizowania i wtedy jakby nie poddawania się wszelkim kompromisom. Natomiast mnie się wydaje tak, że ten Solpol jakby no, przede wszystkim reprezentuje i w zasadzie myślę, że te takie kluczowe obiekty, no, moje przekonanie jakby do architektury w takim zakresie jakby ogólnym przede wszystkim nie powinna być monotonna, że jednak najlepiej się prezentują tak z perspektywy patrząc takie obiekty, przez które się przewija wiele wątków. Ja to zawsze przywołuję jakby wyższość katedry wrocławskiej z kaplicami przybudowanymi, gdzie tam w innym stylu barokowym, gdzie się konstrukcja rozjechała i te nawy tam środkowe są szersze do takich nudnych i monotonnych i bogatych i identycznych, prawie do siebie podobnych, identycznych katedr francuskich, na które już na trzecią prawie że patrzeć nie mogłem. Tak samo ja nie mogłem na Wersal patrzeć i na Wersal może trochę bardziej, ale na Louvre to w ogóle to obrzydzenie we mnie, taka architektura budzi gdzieś taka monumentalna, totalna i tak dalej. To jest jakby te warunki takie podstawowe. Druga, że musi być jakaś taka dynamika, ta architektura musi mieć ileś ekspresji, żyć przez długie lata robiąc projekty, które się mocno różnią od siebie. One, myślę, mają jakiś tam wspólny wątek. Niektórzy się doszukują wspólnego stylu, gdzie ja, załóżmy, nie za bardzo o ten styl dbam. Natomiast uważam, że architekt jakoś tam powinien budować swoją taką autorską wizję, być na tyle, na ile można konsekwentny.
Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Gośćmi podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu byli pisarka Olga Drenda i architekt Wojciech Jarząbek. Do usłyszenia.
To był podcast Muzeum Architektury we Wrocławiu. Dziękujemy, że byliście z nami. Więcej podcastów znajdziecie na stronie Muzeum Architektury we Wrocławiu ma.wroc.pl i na naszych profilach na Facebooku oraz Spotify. Do usłyszenia.